Rozpoczynamy serwis informacyjny.
W niedzielę chrztu pańskiego ojciec święty Franciszek ochrzcił w kaplicy Sykstyńskiej 16 dzieci. To dzieci pracowników Watykanu. Zwyczaj ich chrzczenia w niedzielę chrztu pańskiego wprowadził święty Jan Paweł II.
W ubiegłym roku przez pandemię uroczystość odwołano. W tym roku została przywrócona. W koncelebrze był papieski jałmużnik ksiądz kardynał Konrad Krajewski.
W homilii papież Franciszek mówił o zadaniu, jakie stoi przed rodzicami dzieci włączonych do wspólnoty Kościoła i ich chrzestnymi. Zwracając się do nich, ojciec święty podkreślał, by strzegli tożsamości chrześcijańskiej swoich pociech.
Te dzieci, które dzisiaj tutaj przynieśliście z tą duszą nagą, chcą i pragną Boga. Chcą otrzymać tożsamość chrześcijańską. I właśnie wasze dzieci otrzymają dzisiaj tą tożsamość chrześcijańską. I wy, rodzice i chrzestni, to jest właśnie wasze zadanie, abyście pilnowali, dbali o tą tożsamość chrześcijańską, aby te dzieci wzrastały w świetle, które dzisiaj otrzymują. Jedynie to chcę dzisiaj powiedzieć. Opiekować się, dbać, pielęgnować tą tożsamość chrześcijańską.
W południe ojciec święty Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pańskim. W rozważaniach ją poprzedzających papież zachęcał zgromadzonych na placu świętego Piotra, by nie zapominali o dacie swojego chrztu.
Nasze bycie dziećmi rozpoczęło się w dniu naszego chrztu, który zanurzył nas w Chrystusie i uczynił nas umiłowanymi dziećmi Ojca. Nie zapomnijmy o dacie naszego chrztu. Gdybym ja teraz dzisiaj zapytał każdego z was, jaka jest data chrztu, którego dnia byłeś ochrzczony, wielu by sobie pewnie nie przypomniało, ale to jest piękna rzecz, żeby przypomnieć sobie i pamiętać datę chrztu, ponieważ wtedy narodziliśmy się jako dzieci Boże. Jezusem. Gdy wrócicie do domu, zapytajcie mamy, cioci, babci, kiedy byłem ochrzczony, kiedy byłam ochrzczona. I ustanówcie ten dzień jako święto, abyście świętowali ten dzień.
Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi papież Franciszek zaapelował również o zgodę społeczną, dialog i sprawiedliwość w Kazachstanie. Wideo z Watykanu jest dostępne na naszej stronie internetowej.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wskazał, że nowela dotycząca kuratorów oświaty ma wzmocnić ochronę dzieci przed demoralizacją. Chodzi o nowelizację prawa oświatowego, którą w minionym tygodniu zajęły się sejmowe komisje.
Zgodnie z projektem dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje uzyskać m.in. pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.
Minister Przemysław Czarnek mówił na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, że nowela wzmacnia narzędzia, które kurator oświaty ma do swojej dyspozycji.
Ponieważ kurator oświaty nie miał do tej pory wpływu na to, jakie organizacje wchodzą do szkoły, a jakie nie, czyli nie miał wpływu również na treść przekazywaną przez tę organizację, dodaliśmy w tej ustawie dodatkowe narzędzie kuratorowi oświaty, żeby mógł otrzymać od wszystkich organizacji, które wchodzą do szkoły, najpierw materiały z treścią, która ma być dzieciom przekazywana, a w konsekwencji, jeśli będzie taka wola również rodziców, zanegować wejście do szkoły takiej organizacji, głównie demoralizującej młodzież. To nie jest tak, że nie chcemy organizacji pozarządowych w szkołach. Oczywiście, że chcemy. Oczywiście, że są potrzebne. Oczywiście, że są potrzebne na przykład harcerskie organizacje, czy szereg innych, które uczą właśnie dobrych postaw obywatelskich. Natomiast są sytuacje sporadyczne na razie jeszcze, ale zdarzające się coraz częściej w dużych miastach, w których reakcja kuratora musi nastąpić.
Minister Edukacji i Nauki wskazał, że jeżeli jakieś organizacje boją się przekazać materiały, które chcą później serwować dzieciom i młodzieży, to wskazuje, że resort trafił w dziesiątkę z nowymi przepisami.
Rząd zapewnia, że odwołanie ambasadora w Czechach nie utrudni negocjacji w sprawie Turowa. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował niedawno o rozpoczęciu procedury odwołania ambasadora Polski w Republice Czeskiej Mirosława Jasińskiego.
Powodem były jego słowa na temat polsko-czeskiego sporu o kopalnię. Jasiński wskazał, że genezą był brak empatii, brak zrozumienia i brak chęci podjęcia dialogu i to w pierwszym rzędzie z polskiej strony.
W ocenie rządu jego wypowiedź była skrajnie nieodpowiedzialna. Rzecznik rządu Piotr Miller ocenił, że ta sytuacja nie przekłada się na negocjacje wokół kopalni w Turowie.
Chcę podkreślić, że wszelkie działania dotyczące negocjacji ze stroną czeską były też realizowane bezpośrednio przez rząd. Ambasada oczywiście w Pradze wspomagała te działania, natomiast one nie miały kluczowego charakteru, więc jeżeli chodzi o to, to nie jest to przyczyna, dla której miałoby się coś gorszego zadziać, jeżeli chodzi o dalsze negocjacje. One są trudne, bo w tej chwili, tak jak Państwo wiecie, dopiero co został powołany nowy rząd w Republice Czeskiej, w związku z tym też zainteresowanie tym tematem ze strony czeskiej na razie nie jest na najwyższym poziomie, natomiast liczymy i cały czas nasza oferta jest na stole, żeby do takiego porozumienia doszło.
Mirosław Jasiński oficjalnie objął urząd ambasadora Rzeczypospolitej w Pradze 20 grudnia ubiegłego roku. W placówce dyplomatycznej Rzeczypospolitej w Pradze nie było ambasadora od czerwca roku 2020.
Maciej Świrski, prezes Reducy Dobrego Imienia, wskazuje, że serwis Warstwy Pamięci ma pomóc w przekazaniu polskiego kodu kulturowego młodemu pokoleniu.
Interaktywna mapa Polski to najnowszy projekt organizacji. Obecnie na stronie internetowej warstwypamięci.pl dostępna jest pierwsza warstwa, poświęcona martyrologii narodu polskiego między 1939 a 1989 rokiem.
Na mapie zostało uwzględnionych 18 tysięcy punktów, które odzwierciedlają miejsca zbrodni niemieckich i sowieckich.
Maciej Świrski w programie Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji Trwam wskazał, że celem tego przedsięwzięcia jest przekazanie informacji o historii naszego kraju kolejnym pokoleniom.
To, czym my, starsze pokolenie, żyjemy i jesteśmy do tego przywiązani, czyli do polskiej historii, musimy przekazać młodym, żeby Polska po prostu trwała, bo bez przekazania historii po prostu Polski nie będzie. To, co robiły polskie rodziny, polskie matki pod zaborami, przekazywały opowieści i dzięki temu młodzi ludzie wrastali w polskość i mimo naporu germanizacyjnego czy rusyfikacyjnego jednak stawali się Polakami. To teraz my w dobie nacisku popkultury, ale także tego, co nazywamy Big Tech, czyli te wielkie firmy technologiczne typu Facebook, Twitter i tak dalej, my musimy polską tradycję, polską historię przenieść w przyszłość, przekazać ją młodym. A młodzi mają w tej chwili zupełnie inny rodzaj percepcji niż my.
Serwis ma się rozwijać. Kolejna warstwa udostępniona na interaktywnej mapie ma być poświęcona wielkim Polakom. W jej ramach będzie można zobaczyć miejsca związane ze sławnymi przedstawicielami naszego narodu.
Trzecia warstwa ma dotyczyć Polaków ratujących Żydów. Kolejna miejsc wielkich bitew oręża polskiego.
W Niles w północnej części Chicago odbyło się spotkanie opłatkowe rodziny Radia Maryja. Towarzyszyła mu wspólna modlitwa, kolędowanie oraz dzielenie się opłatkiem.
Centralnym punktem spotkania była msza święta sprawowana w parafii pod wezwaniem świętego Jana de Brebeuf w Niles.
Eucharystii przewodniczył ojciec Zbigniew Pieńkos, dyrektor centrali Radia Maryja w Chicago. W koncelebrze uczestniczył też ojciec Grzegorz Woś, który na co dzień posługuje w Radiu Maryja w Toruniu.
Następnie radiowa rodzina spotkała się przy wspólnym kolędowaniu i składaniu sobie życzeń. Pan Roman z Chicago wskazuje na znaczenie tego typu spotkań.
Takie spotkania służą łączeniu się ludzi. Jest okazja do porozmawiania, bycia razem, zjedzenia dobrych posiłków, połamania się opłatkiem, złożenia sobie życzeń noworocznych. I jest to też takie po prostu i patriotyczne. Utrzymujemy przez to też więzi z ojczyzną. Rozmawiamy na tematy dotyczące problemów, jakie w tej chwili nas dotyczą, jakie po prostu są aktualnie i w polityce, i w sytuacji Polski w obecnym całym covidowym zamieszaniu.
Szczegółowy plan świątecznych spotkań znajduje się na stronie internetowej Radia Maryja.
Piotr Michalski zdobył w holenderskim Herenveen złoty medal Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w biegu na 500 metrów. 27-letni Polak, zdobywcę srebrnego krążka, reprezentanta gospodarzy, wyprzedził o 0,01 sekundy.
Polscy skoczkowie narciarscy zajęli w Bischofshofen 5. miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata. Zwyciężyła reprezentacja Austrii, a kolejne miejsca zajęli Japończycy i Norwegowie.
Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki zgromadzili o przeszło 41 punktów mniej od zwycięzców. W składzie biało-czerwonych zabrakło Kamila Stocha, który po serii słabych występów wycofał się w trakcie turnieju czterech skoczni.
I tymi informacjami kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.